Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie do wygłoszenia wykładu na takiej właśnie imprezie naszej, na Tygodniu Mózgu. Tutaj mamy Dzień Mózgu. Proszę Państwa, no to ja dzisiaj postawię takie pytanie, jak wiele zdradza Twoja mimika, czyli opowiem trochę o emocjach wypisanych na twarzy, opowiem trochę, jak te emocje rzeczywiście możemy badać w dziedzinie nauk, w obszarze właśnie neuronauk, czyli z wykorzystaniem też metod badania po prostu między innymi mózgu, ale nie tylko. Proszę Państwa, zacznę od tego. Psychologowie stawiają sobie oczywiście takie pytanie, próbują odpowiedzieć na to pytanie, który kanał przekazu informacji jest najważniejszy? To znaczy, jak odbieramy emocje? Czy głównie będą to emocje, które odbieramy poprzez, czy to jest ten kanał werbalny, wtedy kiedy przekazujemy emocje w słowach, a może będzie to kanał związany z intonacją emocjonalną, z prozodią języka, a więc wtedy, kiedy odbieramy emocje właśnie, które są zawarte w głosie, a może to będzie komunikacja niewerbalna. Dosyć dawno już pewien badacz, Merabian, psycholog, przeprowadził takie badania, co prawda na grupie studentów na takiej sali, mniej więcej jak tutaj dzisiaj jesteśmy. I o ile w ogóle możemy emocje próbować zmierzyć i ustalić, powiedzmy, jakieś wartości procentowe, to powiedział, że słowa to tylko 7%, że ton głosu, czyli ta prozodia emocjonalna, to około 38%, a większość tego przekazu, gdzie przekazujemy emocje, to jest komunikacja niewerbalna. Co właściwie mieści się w tym pojęciu komunikacji niewerbalnej? To oczywiście będzie, proszę Państwa, na przykład postawa ciała, prawda? Czy ktoś do kogoś przychyla się, stoi bliżej, czy też się oddala, prawda? To są gesty, ale to są również ruchy głowy, prawda? Czasami robimy określony ruch głowy, poruszamy dodatkowo jeszcze wtedy oczami i jest dosyć wymowny gest. Niekiedy nie musimy nic mówić, a i tak odbieramy, a i tak jesteśmy prawie pewni, że ktoś odebrał na przykład naszą dezaprobatę albo wręcz odwrotnie nasze zadowolenie. Na pewno, proszę Państwa, w tym pakiecie komunikacji niewerbalnej ekspresje mimiczne, czyli te tak naprawdę emocje, które malują się na naszej twarzy, to jest największe źródło informacji dla nas odbiorców jako właśnie o informacje o emocjach. No i teraz chwilkę, zanim zacznę o tym, jak te emocje właściwie badać, to chciałabym, żeby Państwo pomyśleli, jak dużo właściwie przekazuje nam nasza twarz, prawda? Jakie informacje też czerpiemy z twarzy. To będą informacje o tożsamości danej osoby. Nie musimy osoby znać, albo ją rozpoznajemy, albo nie. Różnicujemy poszczególne osoby, a przynajmniej większość z nas, myślę, na sali rozpoznaje tutaj te twarze, prawda, przedstawione. To będzie oczywiście wiek osoby, prawda? To będzie również rasa, z jakiego kręgu kulturowego dana osoba pochodzi. Ale to również, proszę Państwa, płeć, prawda? Rozpoznajemy bez problemu zwykle, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Myślę, proszę Państwa, że każdy z nas rozpozna tę twarz, którą, czy prawda, pokazuję teraz Państwu na zdjęciu. Nawet jeżeli ta twarz jest niewyraźna, jest częściowo zasłonięta, to wiemy, że na pewno jest to twarz. Zgadza się? Rozpoznaliśmy, proszę Państwa? Tak, zakładam, że rozpoznaliśmy. Rzeczywiście rozpoznawanie twarzy u człowieka przychodzi właściwie nam to absolutnie bez wysiłku, nawet wtedy, gdy obraz jest zmienny. Co więcej, proszę Państwa, rozpoznajemy te twarze również wtedy, kiedy ich de facto nie ma, prawda? Czyli tak jak teraz widzą Państwo twarz na przykład złożona, prawda, z książek, czy też na przykład na tym obrazie, na tym slajdzie. Myślę, że też większość z Państwa dopatruje się, że tam możemy znaleźć twarz. Badania prowadzone już na niemowlętach, na dzieciach właściwie, które dopiero co się urodziły, nawet w pierwszej minucie życia, one pokazują te badania, że mamy taką wrodzoną preferencję do kierowania uwagi na twarz. Co więcej, proszę Państwa, tę twarz jesteśmy w stanie rozpoznać, tożsamość nawet danej osoby, nawet w warunkach dla nas absolutnie niesprzyjających, to znaczy na przykład wtedy, gdy twarz pokażemy w taki sposób, prawda? Teraz bym chciała, żeby Państwo, szczególnie ci z Państwa, którzy nie widzieli jeszcze tego obrazu, sekundę na tę twarz popatrzyli, czy coś z nią jest nie tak, jak się Państwu wydaje. Okej? Proszę Państwa, w rzeczywistości ta twarz wygląda tak. Myślę, że niektórzy z Państwa się nie spodziewali, że aż tak źle, prawda? Jednym słowem, to do czego teraz zmierzam, to chciałam Państwu powiedzieć, że właściwie rodzimy się ekspertami, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy. Twarzy jako bodźca, prawda? Tutaj warto powiedzieć, że rzeczywiście badania prowadzone z wykorzystaniem na przykład technik neuroobrazowych, ale również badania kliniczne, czyli badania pacjentów z uszkodzeniami mózgu, pokazują nam, że mamy w mózgu taki obszar. Ten obszar nazywa się zakrętem wrzecianowatym. Szczególnie ten obszar położony po prawej stronie. To jest obszar, który stricte odpowiada za rozpoznawanie twarzy u większości, prawda, przede wszystkim odpowiada za rozpoznawanie twarzy u większości osób. Jednym słowem, kiedy mamy naszą osobę badaną na przykład w skanerze i pokazujemy jej twarze, czy to będą twarze schematyczne, czy to będą twarze z emocjami, czy to będą twarze dorosłych, czy dzieci, za każdym razem będzie się aktywował właśnie ten obszar położony głównie po prawej stronie zakręt wrzecianowaty. Wiemy, proszę Państwa, również, że uszkodzenie tego obszaru prowadzi do takiego zaburzenia, w którym pacjent traci zdolność rozpoznawania twarzy. Jednym słowem, nie rozpoznaje na przykład właśnie osób, które zna, nie rozpoznaje swoich bliskich i wtedy to rozpoznawanie następuje w oparciu o jakieś dodatkowe elementy, na przykład charakterystyczne okulary, charakterystyczne na przykład, nie wiem, gumki we włosach, a może ton głosu, a może zapach danej osoby. Także na pewno, proszę Państwa, jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy jako bodźca. No to teraz się zastanówmy, czy jesteśmy również ekspertami, jeżeli chodzi o rozpoznawanie emocji, które są zawarte w tych twarzach. Te ekspresje mimiczne, proszę Państwa, w psychologii badamy przede wszystkim tak zwane emocje podstawowe. Tutaj może warto wspomnieć nazwisko Paula Ekmana, badacza, który prowadził długoletnie badania dotyczące między innymi zdolności rozpoznawania emocji u ludzi z różnych kultur. On między innymi, proszę Państwa, badał członków plemienia Nowej Gwinei i generalnie różne właśnie społeczności, które nie miały kontaktu z zachodnią cywilizacją i okazało się, że ci ludzie w bardzo podobny sposób jak osoby z kultury na przykład amerykańskiej bardzo podobnie wyrażają ekspresje emocjonalne. Nie mamy problemu z rozpoznaniem, jakie tutaj emocje są. Także dzisiaj w psychologii, w neuronaukach bardzo często używamy takiego pojęcia emocje podstawowe, właśnie między innymi wyróżnione przez Paula Ekmana, czyli będziemy mieli radość, smutek, strach, wstręt, zdziwienie i o czymś jeszcze zapomniałam, i złość, prawda? Takie podejście do badania emocji dało nam również różnego rodzaju narzędzia. Jedno z narzędzi opracowane przez Paula Ekmana, widzą Państwo na tym slajdzie, to jest taki zestaw, oczywiście nie tylko tych 6 twarzy, tam jest znacznie więcej zdjęć, które możemy używać w badaniach. To są bazy, które są wystandaryzowane, czyli na 100% mamy pewność, że to jest na przykład emocja, prawda, wstrętu, a nie emocja na przykład zdziwienia. Inna baza, jak Państwo widzą, wykorzystuje, czy jakby zróżnicowana jest już ze względów chociażby kulturowych, prawda? Wiemy, że są różnice w sposobie wyrażania na przykład ekspresji emocji, a więc na przykład uważamy, że osoby z kultury bardziej, nazwijmy to tutaj w Europie na przykład południowej, to są ludzie, którzy wyrażają emocje w sposób bardziej ekspresyjny niż ludzie na przykład żyjący na północy, więc oczywiście takie elementy też w badaniach uwzględniamy. No dobrze, proszę Państwa, to teraz zobaczmy, czy jesteśmy rzeczywiście ekspertami w rozpoznawaniu emocji. Ja będę pokazywała, a Państwo myślą, mówią, bardzo proszę, jaka to jest emocja. No tu chyba bez problemu rozpoznamy szczęście, radość. Właśnie w tym nazewnictwie mówimy radość, prawda? Tutaj mamy smutek, zgadzają się Państwo? Okej, tu. I już usłyszałam złość i wstręt. To złość czy wstręt, proszę Państwa? Okej, okay, tu? Tak, proszę Państwa, to jest twarz neutralna. Dodam, że bardzo często wykorzystywana w badaniach, na przykład prowadzonych z wykorzystywaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, jako tak zwany warunek kontrolny, opowiem o tym później. Natomiast na przykład w badaniach dzieci staramy się unikać pokazywania twarzy neutralnej, ponieważ dla dzieci twarz neutralna to jest twarz smutna. Prawda? To jest twarz, którą dzieci w taki sposób odbierają. Tu? Na pewno? Wstręt, obrzydzenie podobnie. Tu? Zdziwienie. Na pewno czy wstręt? Okej. Okay. Tu? Tu jest również emocja podstawowa, czyli nie mamy znudzenia. Zdziwienie. Czy wydaje się Państwu to zdziwienie inne niż to zdziwienie? Tak, i to zdziwienie ma różny charakter i o tym też powiem Państwu troszkę później. Tu? Okej, okay. Tu? Wstręt, smutek czy złość? Tu panie mówią smutek, tam słyszałam? Wstręt. Okej, okay. Widzę tu? Nie ma mini wstrętu. Złość, proszę Państwa. To jest emocja złości na tej twarzy. Okej. Okay. Proszę Państwa, a zatem widzimy, że rozpoznawanie emocji wcale nie jest dla nas takie łatwe, jak nam się wydaje. No dobrze, to teraz zastanówmy się, czy jakby postawmy sobie takie pytanie, czy emocje innych wpływają na nas, i w jaki sposób możemy to rzeczywiście zbadać. I tutaj będziemy, tu bym chciała Państwu powiedzieć o dwóch rodzajach badań, które też prowadzę. Jedna grupa badań to są badania z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy, czyli takie badanie, w którym mierzymy aktywność elektryczną mięśni twarzy. Drugie badanie to są badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, a więc badamy aktywność mózgu, tam dokładnie poziom utlenowanej krwi, czyli badamy, które miejsca są aktywne w czasie na przykład właśnie obserwowania takich twarzy, jak Państwu pokazałam. Zacznę od badania EMG, czyli elektromiografia powierzchniowa mięśni twarzy. To jest badanie, proszę Państwa, w którym do twarzy osoby badanej przyklejamy takie elektrody, miniaturowe elektrody, jak Państwo widzą. To wymaga pewnego przygotowania, musimy zrobić odpowiedni peeling, odpowiednią kosmetykę danej osobie, po to, żeby ten sygnał rzeczywiście był dobrej jakości, żebyśmy mieli pewność, że mierzymy też aktywność danego mięśnia. Od razu dodam, że wcale, proszę Państwa, nie jest tak, że kobiety są na przykład, prawda, albo że panowie są gruboskórni i trudno jest tutaj uzyskać odpowiednią jakość sygnału. Czasem jest wręcz odwrotnie i czasem trudność większa dotyczy pań, chociaż mamy skórę delikatniejszą. W takim badaniu badamy aktywność wybranych mięśni twarzy. Te najczęściej, proszę Państwa, badane mięśnie to jest mięsień jarzmowy większy, to jest mięsień, który będziemy wiązać przede wszystkim z percepcją emocji radości, jak i również z wyrażaniem, prawda, tej emocji. Drugi mięsień marszczący brwi, mięsień, który przede wszystkim będzie się aktywował, kiedy będziemy patrzyli na przykład na bodźce negatywne, szczególnie na emocje złości, czy też inny mięsień okrężny oka, który, jak Państwo zobaczą, między innymi związany jest z tak zwaną prawdziwą emocją radości, czyli rzeczywiście emocją, którą mocno przeżywamy. Najczęściej, proszę Państwa, badamy mięśnie, które znajdują się po lewej stronie twarzy. Dlaczego? Po prostu tam mamy silniejsze reakcje mimiczne. Jest w literaturze taka stara koncepcja, która mówiła, że wszystkie emocje są opracowywane w prawej półkuli mózgu, a zatem po stronie przeciwnej, prawda, będziemy mieli silniejsze reakcje mimiczne, silniejsze odpowiedzi, zapis EMG, ale to jest oczywiście stara koncepcja, bo wiemy, że emocje to nie tylko prawa, ale lewa półkula także, a co więcej nie tylko, prawda, raczej myślimy teraz w kierunku struktury korowe, struktury podkorowe, a nie myślimy o podziale prawo-lewostronnym. Jak, proszę Państwa, taki wygląda zapis z takiego badania EMG? Tu Państwo mają przykład zapisu w sytuacji, kiedy u osoby badanej badaliśmy mięsień jarzmowy większy, czyli ten, prawda, który Państwu... Przepraszam, ja sobie na sekundkę to może posunę, bo mi to przeszkadza. Przepraszam za ten hałas. A więc ten mięsień, który mają Państwo tu zaznaczone. I teraz zobaczmy w sytuacji, kiedy osobie badanej prezentowana jest twarz. W tym wypadku jest to twarz neutralna. Tu mamy moment, kiedy pojawia się bodziec. Widzą Państwo, że właściwie w stosunku do sytuacji sprzed pokazania bodźca napięcie mięśnia niewiele się zmieniło. Zupełnie inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy pokazujemy twarz wyrażającą radość. Widzimy, że jakieś 500-400 milisekund, to jest, proszę Państwa, połowa sekundy, prawda? Czyli od razu myślimy, że to są reakcje, które są bardzo... które powstają bardzo szybko. No i pomyślmy, czy my możemy kontrolować naszą reakcję, która powstaje 500 milisekund po prezentacji bodźca. Widzą Państwo, już pojawia się odpowiedź właśnie z tego mięśnia, co widzimy w postaci takiego tutaj wyładowania. I im większa jest amplituda, którą tu widzimy, prawda, mierzymy to napięcie w mikrowoltach, czyli to rzeczywiście w gruncie rzeczy, proszę Państwa, żeby też Państwo dobrze to mieli taki obraz, to my nie badamy sytuacji, że osoba nam się uśmiecha. Jeżeli nam się uśmiechnie i my to widzimy, to jest właściwie pewien artefakt w badaniu i to są próby, które my odrzucamy. Czyli my badamy tak naprawdę mikroekspresje, które pojawiają się, które występują właśnie, jakby ich siła jest rzeczywiście niewielka, bo to czasami, proszę Państwa, jest około 2-3 nawet mikrowoltów, a nawet mniej Państwo zobaczą. Czyli tu widzimy, że odpowiedź pojawiła się bardzo szybko, prawda? Czyli około 500 milisekund po prezentacji bodźca. Takie słynne, proszę Państwa, już badania, które zostały przeprowadzone w grupie jednego z badaczy zajmujących się ekspresjami mimicznymi Limberga, one nam pokazały, że my jako ludzie szczególnie mocno reagujemy na ekspresje emocjonalne, ale szczególnie właśnie na emocje, które są zawarte w twarzy. Czyli jeżeli osobie badanej pokazujemy znowu twarze wyrażające radość, to widzą Państwo, że aktywność mięśnia pojawia się bardzo szybko, prawda? Czyli tutaj też mamy pewnie około 300-400 milisekund, ten wzrost już występuje. Ten wzrost pojawi się na inne bodźce również pozytywne, na przykład pokazywane jakieś ładne kwiatki czy ładne inne obrazy, nawet o wysokim wzbudzeniu emocjonalnym zdjęcia pozytywne, to mogą być na przykład zdjęcia pieniędzy czy obrazy na przykład erotyczne. One też wywołają pobudzenie w obrębie tego mięśnia jarzmowego większego, związanego z radością, ale najsilniej reagujemy rzeczywiście na twarze. Mięsień jarzmowy większy nie odpowiada na bodźce negatywne, czyli tu pokazywano twarz wyrażającą złość i inne obrazy, prawda, negatywne, jak na przykład zdjęcie powiedzmy węży. Ta odpowiedź w stosunku do tak zwanego baseline'u, czyli taka sytuacja, kiedy powiedzmy osoba nic nie robi, u każdej osoby to jest troszkę inny ten baseline, czyli inny stan napięcia mięśniowego, rzeczywiście ta odpowiedź jest nieistotna, statystyczna. To teraz popatrzmy, co się dzieje w przypadku mięśnia, który jest mięśniem marszczącym brwi, czy inaczej korugator. Ten mięsień rzeczywiście okazuje się, że odpowiada szczególnie na emocję negatywną. Tu widzimy ten wzrost, mamy wzrost szczególnie na twarze wyrażające emocje złości, jak i na inne emocje negatywne, ale w nieco mniejszym stopniu. Na pewno zwrócili Państwo uwagę, że odpowiedź tego mięśnia pojawi się również na bodźce pozytywne. W literaturze mamy dane, że ten mięsień aktywuje się w odpowiedzi na sytuację, kiedy mamy jakieś zadanie, czyli jeżeli na przykład pokażemy osobie figury geometryczne, prosimy, żeby je porównywała, czy one są identyczne, różne, to im większa jest trudność zadania dla osoby badanej, tym większe napięcie mięśnia właśnie marszczącego brwi. Czyli taka aktywność, która też jest związana z naszą uwagą i zaangażowaniem poznawczym. Ale to, co jest, proszę Państwa, tu jeszcze ciekawe, to ciekawe jest to, że zapewne widzą Państwo, że spada aktywność tego mięśnia, czyli tak naprawdę rozluźnia się, inaczej powiemy, ten mięsień w sytuacji, kiedy my obserwujemy twarze wyrażające radość. Na podstawie tego badania, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że emocje, które obserwujemy, na razie tyle możemy powiedzieć, że one wpływają na nas. My ruchowo, na poziomie takim fizjologicznym, niejako odwzorujemy emocje, które widzimy. Na razie nie stawiamy jeszcze nie chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy również zarażamy się tymi emocjami, które widzimy, ale na razie widzimy, że na tym poziomie takim ruchowym rzeczywiście jest pewne odwzorowanie. W badaniach, które przeprowadziłam właśnie w wykorzystaniu tej techniki elektromiografii, pokazałam również, że taka mimikra, takie naśladowanie emocji będzie dotyczyć nie tylko emocji o, nazwijmy to, tym bardziej społecznym charakterze, jak radość czy właśnie złość, ale również emocji bardziej u takich, nazwijmy to, które są bardziej osadzone biologicznie, czyli emocja wstrętu i lęku. I tu udało nam się pokazać, że rzeczywiście występuje dosyć specyfika reakcji mięśniowej. To znaczy wtedy, kiedy obserwujemy twarze wyrażające wstręt, bardzo pojawia się silna odpowiedź mięśnia, który nazywamy dźwigacz wargi górnej i skrzydełka nosa. Nazwa rzeczywiście, proszę Państwa, jest taka dosyć długa, ale tak mówiąc krótko, to jest ten mięsień, który znajduje się koło nosa. Jakby Państwo przez moment pomyśleli o czymś nieprzyjemnej jakiejś reakcji, to na pewno będą Państwo czuli, że prawda, ten mięsień pracuje. Z drugiej strony okazało się, że jeżeli chodzi o emocje strachu, przede wszystkim mamy odpowiedź mięśnia, który jest usytuowany na czole i to będzie szczególnie mięsień czołowy boczny. Dodam, że takich badań, które odnoszą się do innych emocji niż radość i strach, radość i złość, rzeczywiście jest w literaturze bardzo mało, a są nawet grupy badaczy, którzy uważają, że nie zachodzi mimikra takich emocji osadzonych, które mają takie podłoże, nazwijmy to, bardziej biologiczne, czyli jakby są ważne dla naszego przetrwania, może bardziej na przykład niż radość, prawda, czy nawet złość. Te badania, proszę Państwa, jakbym tak chciała podsumować, badania EMG, to powiedziałabym, że rzeczywiście badania nam pokazują, że prezentacja bodźców pozytywnych lub negatywnych powoduje adekwatną odpowiedź EMG, czyli najczęściej korugator, czyli mięsień marszczący brwi, będzie się aktywował w odpowiedzi na bodźce negatywne, mięsień jarzmowy, czyli zygomaticus, w odpowiedzi na bodźce pozytywne. Raczej na podstawie aktywności mięśniowej nie mówimy, jaki to jest rodzaj emocji. Bo jak Państwo, oczywiście nie mam tu tyle czasu, żeby Państwu przedstawić, ale jakbym chciała pokazać, to oczywiście korugator, czyli ten mięsień marszczący brwi, on będzie również odpowiadał na inne emocje negatywne, czyli na przykład również w przypadku emocji strachu, tam pewna aktywność tego mięśnia występuje. Badania pokazały również, że nie musimy patrzeć na jakiś obraz, żeby dana ekspresja, dana emocja, dany obraz, żeby ta emocja na nas zadziałała. Wystarczy, że sobie wyobrażamy jakąś sytuację pozytywną bądź negatywną. Wtedy pobudzenie odpowiednich mięśni występuje, a nawet w takiej sytuacji pokazano, gdy osoby badane proszone były o niereagowanie, czyli pokazywano takie twarze, jak Państwu pokazywałam, i jednocześnie zadaniem osoby było wyhamowanie swojej reakcji mimicznej, czyli absolutnie niereagowanie, mimo to te reakcje i tak się pojawiały. Te badania, proszę Państwa, mówią nam zatem o tym, że reakcje te, które badamy, są automatyczne i nie podlegają naszej świadomej kontroli. W literaturze mamy takie, jest jedna taka z hipotez, hipoteza zarażania ruchowego, która właśnie mówi, że obserwacja innych uruchamia automatyczne zarażanie ruchowe, pewnego rodzaju naśladownictwo, które możemy zmierzyć na razie na poziomie, prawda, EMG. Idąc dalej, proszę Państwa, oczywiście badacze zaczęli się zastanawiać, czy są jednak pewne czynniki, które będą modulowały tą aktywność naszych mięśni mimicznych. Czyli że spodziewamy się, że ten sygnał będzie się jednak zmieniał w zależności od pewnych czynników. I tak, proszę Państwa, w ostatnich latach zainteresowano się takim czynnikiem jak na przykład kontekst społeczny. Dlaczego? Potoczne obserwacje, codzienne obserwacje pokazały nam, na pewno wszyscy Państwo to znają, że niekiedy ktoś się do nas uśmiecha, ale my wiemy, że to jest taki uśmiech, no bo tak wypada, prawda? Czyli tak zwany taki uśmiech społeczny. Państwo sobie wyobrażą, że usłyszeli Państwo, że koleżanka dostała awans, prawda, albo dostała podwyżkę, no więc jej gratulujemy, uśmiechamy się, ale myślę, że prawdziwej radości to my wtedy nie czujemy. Czyli ten uśmiech taki społeczny, tak zwany Duchenne smile, on się charakteryzuje tym, że wiąże się przede wszystkim z aktywnością tego mięśnia, czyli jarzmowego większego. Natomiast w sytuacji, kiedy naprawdę przeżywamy emocje, będzie się pojawiać dodatkowo jeszcze aktywność mięśnia, który otacza oczy, i to jest mięsień, który nazywamy orbicularis oculi, czyli mięsień okrężny, prawda, oka. Co ciekawe, proszę Państwa, podobne zjawisko zaobserwowano w świecie zwierzęcym. Też możemy mówić o takim uśmiechu, kiedy, prawda, jest to uśmiech, nazwijmy to, społeczny, i zwierzę pokazuje przede wszystkim zęby, nazwijmy to, i uśmiech, prawda, play face, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście ta emocja jest zdecydowanie bardziej, nazwijmy to, prawdziwa. Czy w badaniach EMG możemy ten wpływ kontekstu zbadać? Oczywiście możemy, proszę Państwa. Jedno z takich badań pokazuje nam, że zdecydowanie mocniej identyfikujemy się z emocjami, które płyną z naszej własnej grupy. Bardzo ciekawe badanie przeprowadzone na studentkach psychologii. Studentkom pokazywano zdjęcia mężczyzn. Mężczyźni wyrażali emocje złości, strachu lub szczęścia. Do tych emocji badano odpowiedź mięśnia marszczącego brwi i mięśnia okrężnego, prawda, oka. I teraz, co ciekawe, studentki oglądały zdjęcia mężczyzn wyrażających emocje. Zupełnie tych mężczyzn nie znały studentki. Natomiast pod każdym zdjęciem pojawiał się napis, że jest to albo student psychologii, albo student ekonomii. No i teraz okazało się, proszę Państwa, że wtedy, kiedy studentki oglądały zdjęcia ze swojej, nazwijmy to, grupy, a więc była etykieta student psychologii, a studentki psychologii, ich odpowiedź zarówno w obrębie, w stosunku do emocji, odpowiedź mięśnia marszczącego brwi, a więc w odniesieniu do emocji negatywnych, była silniejsza, i to jest wynik istotny statystycznie w porównaniu do sytuacji, kiedy reagowały, prawda, kiedy mierzano aktywność mięśni w odpowiedzi, gdy patrzyły na zdjęcia osób, które były z, prawda, pojawiła się etykieta, że jest to student ekonomii. Jednocześnie tu mamy, proszę Państwa, tak naprawdę dwa ciekawe wyniki. Jeden wynik to jest wynik taki, że no rzeczywiście ulegamy, nazwijmy to, w większym stopniu emocjom ludziom, którzy są z tej samej grupy co my. To z jednej strony jest dobre, bo wiemy, że to jest taka funkcja, która zrzesza ludzi właśnie, prawda? Ludzie z tej samej grupy mają bardzo często ten sam cel, ale my też możemy to na co dzień, proszę Państwa, zaobserwować, myślę, niekiedy wśród pseudokibiców, prawda? Kiedy właściwie jedna osoba pociąga wybuch emocji i pociąga za sobą inne osoby. No, zwykle są to właśnie niestety emocje negatywne. Dlaczego tu widzimy, że mimikrujemy, szczególnie w odniesieniu do emocji negatywnych? No może jest to związane, proszę Państwa, z tym, z takim założeniem, że lepiej nawet przeszacować te emocje negatywne, bo one nam mówią o ewentualnym, powiedzmy, zagrożeniu, o ewentualnym ataku, może przygotowują nas do jakiejś reakcji obronnej. Natomiast w sytuacji, kiedy mimikrujemy z osobą, w sytuacji, kiedy patrzymy na twarz wyrażającą radość, to Państwo widzą, że nie ma znaczenia, czy jest to osoba z tej, czy z innej grupy. Radość jest zawsze dla nas wartością nagradzającą. Twarz uśmiechnięta drugiego człowieka jest dla nas wartością nagradzającą. To możemy także zobaczyć na poziomie mózgowym. Dobrze, idźmy dalej, proszę Państwa. Czynnik, który okazuje się, że także moduluje aktywność mięśni mimicznych, ten poziom zarażania ruchowego, bo tak na razie chciałabym o tym mówić, okazuje się, że to jest płeć. My, proszę Państwa, na co dzień niejednokrotnie, myślę, że zgodzą się Państwo, mamy takie spostrzeżenia i takie są obiegowe opinie, że to oto kobiety wyrażają emocje zdecydowanie bardziej silniej, że są ekspresyjne. To zwykle, proszę Państwa, w badaniach jest jakaś ocena sędziów kompetentnych, ale pamiętajmy, sędzia kompetentny widzi, czy jest to twarz kobiety, czy mężczyzny, prawda? Kobiety same deklarują, że są bardziej ekspresyjne. W badaniach psychofizjologicznych można znaleźć prace, które pokazują, że podczas oglądania zdjęć emocjonalnych, takich na przykład jak Państwo widzą tu, wśród tych zdjęć emocjonalnych pojawiały się także twarze. Okazuje się, że kobiety mają troszkę wyższe tętno, szczególnie gdy są to zdjęcia negatywne, troszkę wzrasta ciśnienie krwi. No to postawiono pytanie, jak to jest w kontekście tego zarażania ruchowego, prawda, czyli aktywności naszych mięśni. Dodam, że prac, które pokazują takie różnice między kobietami a mężczyznami, naprawdę, proszę Państwa, jest do policzenia niemalże na jednej ręce. A więc no, to jest pytanie, czy większość badaczy takich różnic nie pokazuje, bo też nie chcę wierzyć, że takie różnice po prostu nie są obserwowane i bardzo często taki wynik po prostu pojawia się, że tych różnic brakuje. Tym niemniej w tym badaniu badacze użyli taką do swojego badania bazę. To jest baza, która zawiera również standaryzowane zdjęcia o pozytywne, negatywne, o wysokim stopniu wzbudzenia, o niskim stopniu wzbudzenia i badacze pokazywali takie zdjęcia zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Badali aktywność mięśni. Tutaj Państwo widzą, że badali aktywność mięśni, tu przepraszam, polskich nazw zapomniałam, badali aktywność mięśnia marszczącego brwi. I teraz widzimy, że w sytuacji, gdy kobiety, to są te bardziej po Państwa lewej stronie, prawda, obraz, ta część, gdy kobiety oglądały zdjęcia negatywne, pojawiała się odpowiedź ich mięśnia właśnie marszczącego brwi. Dla porównania tu mają Państwo obraz, jak wyglądało, to są te czarne słupki, jak wyglądała aktywność mięśni w tej sytuacji u mężczyzn. Te gwiazdki mówią nam o różnicy istotnej statystycznie pomiędzy, prawda, kobietami a mężczyznami dla tego warunku. Jak zjechalibyśmy tu, proszę Państwa, na dół, to okazuje się, że ta odpowiedź będzie się pojawiała dla zdjęć negatywnych różnego rodzaju. Czyli zarówno wtedy, kiedy jest zobrazowana jakaś strata, kiedy jest na przykład pokazana emocja wstrętu, takie na przykład kiedy są pokazane zdjęcia militarne, zranienie człowieka, czyli na przykład ktoś komuś podstawia nóż do gardła, zranienie zwierzęcia, czyli na różne zdjęcia negatywne. Popatrzmy dalej. Kobiety były również zdecydowanie bardziej, nazwijmy to, wyrażały na poziomie EMG, mogliśmy zobaczyć różnicę w aktywności mięśnia jarzmowego większego, szczególnie w odniesieniu do zdjęć, tu będziemy mieli zdjęcia przedstawiające rodzinę, prawda? No, czyli prawdopodobnie dzieci, rodzina przy stole tego typu. I różnice istotne statystyczne dotyczyły także mięśnia okrężnego oka i tu także mamy przede wszystkim takie emocje pozytywne, zdjęcia pozytywne i przede wszystkim te zdjęcia dotyczące między innymi rodziny. Czyli te badania nam pokazywały, że pokazują, że rzeczywiście wydaje się, że kobiety prezentują silniejsze reakcje mimiczne na wybrane zdjęcia. To jest ciekawe, proszę Państwa, ponieważ uważano, że mężczyźni będą silniej reagować, nawet sami autorzy o tym mówili, silniej reagować na przykład zdjęcia militarne albo na przykład zdjęcia erotyczne. Ale taka różnica statystyczna akurat w tej grupie badanej nie pojawiła się. To jest, proszę Państwa, pytanie, na które też starają się autorzy, czy jakby tak dyskutują te wyniki, na ile to jest rola wychowania, że kobiety rzeczywiście są bardziej ekspresyjne, a może to jest jednak rola biologii. Ale na to pytanie dzisiaj Państwu nie będę odpowiadała, bo to jest jakby troszkę inna tematyka. Okej, okay, proszę Państwa, kolejny element, który badamy, badając reakcje mimiczne i to zróżnicowanie, prawda, w odpowiedzi reakcji mimicznych, to jest na przykład poziom empatii. Doskonale wiemy, że osoby wysokoempatyczne to są często osoby, które współczują innym, na których twarzy widać, prawda, emocje, chociażby emocje współczucia, ale również emocje radości, bo są osoby, które też empatyzują, pamiętajmy, nie tylko w sytuacjach negatywnych, bólu, troski, ale również w sytuacji pozytywnej, czy jakby tak, prawda, generalnie osoby, wydaje się, które silniej przeżywają emocje. W jednym z badań, również z grupy Dimberga, o którym Państwu dzisiaj wspomniałam na początku, przebadano naprawdę imponującą grupę studentów, bo zbadano 144 osoby, to w badaniach EMG jest naprawdę dużo, proszę Państwa. Osoby podzielono na osoby o wysokim i niskim poziomie empatii, tak? A więc mamy, tu wykorzystano taki kwestionariusz do badania poziomu empatii, pokazywano zdjęcia twarzy wyrażających różne emocje z bazy Ekmana i to, co proszę Państwa możemy zaobserwować, to zobaczymy, obraz wyników układa nam się następująco. W gruncie rzeczy to, co Państwu pokazałam na początku, jaki ten schemat, czego oczekujemy w odpowiedzi na reakcje pozytywne czy na twarze wyrażające radość czy złość, to spodziewamy się odpowiedzi z jego mięśnia jazmo-użmowego większego, czyli zygomatikusa, na bodźce pozytywne, prawda? I spodziewamy się aktywności w mięśniu marszczącym brwi, prawda? Czyli w tym mięśniu, na bodźce negatywne. I tak naprawdę to, co widzimy, proszę Państwa, to jest właśnie odpowiedź osób o wysokim poziomie empatii. W tym badaniu de facto zabrakło nam jeszcze jednej grupy, prawda? Zabrakło nam osób, powiedzmy, przeciętnych. Wtedy mielibyśmy porównanie, czy osoby wysokoempatyczne to są rzeczywiście osoby, które mają silniejsze reakcje mimiczne. Z całą pewnością badacze natomiast pokazali, że w przypadku osób o niskim poziomie empatii, wtedy, kiedy obserwują twarze wyrażające, prawda, radość, jak i wtedy, kiedy obserwują twarze wyrażające złość, właściwie tego zarażenia ruchowego nie mamy. No, aż się prosi, żeby troszkę pomyśleć w tą stronę, że one nie pokazują emocji na twarzy, nie zarażają się ruchowo, to prawdopodobnie także nie zarażają się tą emocją, prawda, nie ma tego zarażania emocjonalnego, a więc dalej współczucia. Ale na to pytanie oczywiście jest jeszcze za wcześnie, żeby odpowiedzieć. A zatem, proszę Państwa, automatyczne reakcje mimiczne, prawda? Na pewno powiemy, że one są nieświadome. Na pewno powiemy, że kontekst społeczny ma tu wpływ, tak? Modyfikuje siłę tych automatycznych reakcji mimicznych. Na pewno czynnik płci, czynnik empatii. Zapewne, proszę Państwa, szereg innych czynników, o których nie powiedziałam. Natomiast chciałabym powiedzieć o jeszcze jednym czynniku. Myślę, że część z Państwa było w zeszłym roku na Tygodniu Mózgu, więc na pewno też widzieli te bodźce, ale ci, co już je widzieli, to bym poprosiła, żeby nie odpowiadali na pytanie, co to jest, a te osoby, które nie widziały, żeby spróbowały zgadnąć, co też pokazuje, dobrze? Myślę, że widzą Państwo po prostu kropki, prawda? Tu może coś? Okej. Może tu coś bliżej? Jakieś skojarzenie, proszę Państwa? Ktoś z sali? Jeszcze raz? Człowiek z odblaskami, Pani powiedziała. Świetnie. Proszę Państwa, czy widzieli Państwo, co osoba robiła? Gdyby Pani, nie słoń, proszę Państwa, nie słoń, kuliła się, prawda? Osoba się kuliła. Gdyby Państwo mieli powiedzieć, jaka to jest emocja? Powiedzieli Państwo, że jest to emocja strachu. Proszę Państwa, to jest pytanie, czy my do rozpoznawania emocji tak naprawdę potrzebujemy całą sylwetkę, żeby widzieć, jaka to jest emocja i całą twarz? Bo być może wystarczy nam tylko ruch właśnie odpowiednich, nazwijmy to w przypadku ruchu ciała, prawda, odpowiednich stawów, a więc Państwo widzą tą technikę tak zwanych punktów świetnych, point lightów. Te kropki muszą być umieszczone w określonych miejscach na stawach, żeby ten ruch rzeczywiście był ruchem, który my widzimy. Czy to samo będzie dotyczyło twarzy? Tak, proszę Państwa. Okazuje się, że jeżeli właśnie te kropki będą się, te punkty będą umieszczone w tych miejscach, ważnych dla danej emocji, a więc już Państwo wiedzą, że w kontekście emocji negatywnych, przede wszystkim dla mięśnia marszczącego brwi, prawda? W odniesieniu dla strachu, to będzie mięsień czołowy, prawda, boczny. W odniesieniu do emocji wstrętu, więc ten mięsień, który mamy tutaj przy skrzydełkach nosa, prawda? To okazuje się, że my jesteśmy w stanie na podstawie samych kropek rozpoznać, jaka to jest ekspresja mimiczna. Zobaczmy, czy teraz jeszcze to nam zadziała. No, obraz może nie jest, proszę Państwa, najlepszy, ale tym niemniej zgodzą się Państwo, że na podstawie takiego ruchu, prawda, określonych kropek, to jest dosyć łatwy obraz do rozpoznania. One bywają w różnym stopniu, nazwijmy to, złożoności i naprawdę czasem wystarczy kilka kropek i my dosyć precyzyjnie rozpoznajemy, jaka to jest emocja. A zatem, proszę Państwa, w badania ekspresji mimicznych, w badaniach między innymi z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy, EMG, zaczęto wykorzystywać bodźce dynamiczne. Te badania nam pokazały, że wtedy, kiedy my wykorzystujemy takie bodźce, osoby prezentują przede wszystkim silniejsze reakcje mimiczne. Badania nam pokazały, że mamy wyższe wskaźniki rozpoznawania emocji, czyli osoba nie popełnia tych błędów, nie zastanawia się, czy to jest radość, czy to jest wstręt, prawda? Osoby generalnie lepiej rozpoznają tożsamość i generalnie mówimy o takiej wyższej ekologiczności badań, czyli troszkę wychodzimy z tego tylko i wyłącznie z laboratorium, gdzie pokazujemy zdjęcia, a staramy się zrobić takie środowisko, żeby ono było jak najbardziej środowiskiem, prawda, podobnym do naturalnego. W naszych kolejnych badaniach zaczęliśmy zatem wykorzystywać właśnie bodźce dynamiczne. Początkowo, proszę Państwa, to były takie bodźce dosyć proste, nazwijmy, morfy, czyli mieliśmy poszczególne klatki z ekspresjami mimicznymi. Ruch był niejako sztucznie dodany, prawda? Ale dlaczego tak było? Dlatego, że po prostu nie było odpowiedniej, proszę Państwa, między innymi bazy, tak, z której moglibyśmy skorzystać. I taka była wtedy, jakby też większość badaczy wykorzystywało wtedy morfy. Mieliśmy ten sam na przykład czas prezentacji bodźca, co też było tutaj istotne. W jednym z takich badań, które przeprowadziłam ze współpracownikami, okazało się, proszę Państwa, że rzeczywiście, kiedy osoby patrzą na twarze wyrażające na przykład złość, ale w sposób dynamiczny, czyli w wideo, prawda, a nie tylko w obrazie statycznym, odpowiedź mięśnia marszczącego brwi zdecydowanie była silniejsza, aniżeli w sytuacji, kiedy prezentowane były bodźce statyczne. Tu też mamy w aktywności tego mięśnia, widzimy rozluźnienie, także w sytuacji, kiedy osoba patrzyła na twarz wyrażającą radość, ale w takiej modalności dynamicznej, czyli wideo. I odpowiednio widzimy pobudzenie również mięśnia jarzmowego większego, czyli tego mięśnia, szczególnie na twarze wyrażające radość, prawda, prezentowane także w modalności dynamicznej. Co więcej, proszę Państwa, w kolejnych badaniach pokazaliśmy, że również aktywność mięśnia okrężnego oka będzie wzrastała, szczególnie dla bodźców dynamicznych. Wspominałam Państwu, że ten mięsień, czyli ten, który, prawda, tutaj mamy dookoła oko, to jest mięsień, który między innymi reaguje, pojawia się w sytuacji tych emocji prawdziwie przeżywanych. Czyli możemy wnioskować, że wtedy, kiedy osoby patrzyły na bodźce dynamiczne, na radość szczególnie dynamiczną, to one w większym stopniu zarażały się tą emocją, no prawdopodobnie nie tylko ruchowo, ale także na tym poziomie emocjonalnym, prawda? Bo też tak ten mięsień, aktywność tego mięśnia jest tak interpretowana jako mięsień związany z prawdziwie przeżywanymi emocjami. Co więcej, proszę Państwa, pokazaliśmy również, że dynamika odgrywa szczególnie istotne znaczenie w sytuacji percepcji emocji radości, szczególnie u kobiet. No i teraz jak pomyślimy, w jakim środowisku, jakie są role, nawet tak ewolucyjnie myśląc, tak, kobiet i mężczyzn, gdzie kobiety musiały być rzeczywiście skoncentrowane na twarzy, prawda, na przykład małego dziecka, twarzy innej osoby z danej społeczności, to wydaje się, że ten ruch, szczególnie w odniesieniu do emocji pozytywnych, ma też tutaj znaczenie. Idąc dalej, proszę Państwa, Badania też pokazały, również przeprowadzone w naszej grupie, pokazały, że czynnik dynamiki okazuje się nieco inaczej. Będzie modyfikował siłę reakcji mimicznej wtedy, kiedy będziemy osobom badanym pokazywać emocje te osadzone biologicznie, czyli wstręt i strach. Widzą Państwo, że dynamika ma znaczenie, szczególnie dla emocji, w przypadku prezentacji emocji strachu, to jest aktywność, to jest ten słupek, który Państwu pokazuję i badana aktywność mięśnia czołowego bocznego, prawda? Natomiast w przypadku emocji wstrętu, to właściwie nie mamy różnicy tu istotnej statystycznie pomiędzy aktywnością mięśnia dźwigacza wargi górnej i skrzydełka nosa, czy to był bodziec statyczny, czy dynamiczny, reakcja była podobna. I rzeczywiście, proszę Państwa, w literaturze są takie doniesienia, które mówią, że w sytuacji, kiedy osoba przeżywa emocje, jest skonfrontowana z emocją strachu, to są reakcje, pojawiają się takie reakcje, że napinane są mięśnie, prawda? Mamy wzrost ciśnienia, jesteśmy gotowi do walki bądź do ucieczki, do jakiegoś działania. Więc wydaje się, że ta dynamika tutaj rzeczywiście ma znaczenie. W sytuacji natomiast percepcji emocji wstrętu raczej pojawiają się reakcje zupełnie odwrotne, czyli niejako zamieramy, spada nieco ciśnienie krwi, mamy wolniejszy oddech, wszystko po to, żeby uniknąć ewentualnie tego zagrożenia. Nawet gdybyśmy tak pomyśleli, ewolucyjnie starszy, prawda, jakby cofnęli się troszeczkę, to gdy mamy kontakt z takimi patogenami czysto biologicznymi, tak, jak właśnie coś, jakieś zarazki, to staramy się, czy coś brzydko pachnie, staramy się nie oddychać wręcz, prawda, żeby uniknąć kontaktu z takim bodźcem. I tu okazuje się, że dynamika nie ma właśnie znaczenia. To no może pominę. Dobrze, proszę Państwa, idąc dalej, badania neuronalnego podłoża emocji. Z jednej strony pokazałam Państwu, że emocje i jak te emocje na nas wpływają, możemy badać wykorzystując techniki, prawda, elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy. Druga grupa badań to są badania prowadzone z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Czyli nasza osoba leży w skanerze, pokazujemy jej takie twarze, mogą to być twarze statyczne bądź dynamiczne, jak Państwo widzą. I teraz interesuje nas właściwie, jaka jest taka architektura funkcjonalna emocji. Czyli jednym słowem, czy jest jakieś miejsce w mózgu specyficznie związane z jakąś emocją. Gdyby mi Państwo zapytali, gdzie w mózgu mieszczą się emocje, to bym powiedziała wszędzie. Bo też jak Państwo popatrzą, dla poszczególnych emocji tutaj podstawowych, prawda, radość, smutek, wstręt, strach i złość, jak popatrzymy na tą kolorystykę, to widzą Państwo, że zarówno, prawda, półkula prawa, półkula lewa, część boczna, część przyśrodkowa, właściwie usiana jest tymi kolorami. Co jakiś czas badacze próbują jednak, nazwijmy to, próbują uśrednić niejako takie wyniki. Przeprowadzone są takie metaanalizy i te metaanalizy nam pokazują taki wynik oto, że za emocje strachu, szczególnie powiedzmy, będzie odpowiadało ciało migdałowate, położone w przyśrodkowej części, prawda, płata skroniowego, prawe, lewe ciało migdałowate. My, proszę Państwa, z badań na zwierzętach wiemy, że rzeczywiście ciało migdałowate będzie wiązane z emocją strachu. To stare już badania z 1937 roku, jak u małp uszkadzano ciało migdałowate, zwierzęta przestały się bać, na przykład, prawda, małpy nie bały się węży, ale też wiemy, że zmieniło się ich zachowanie, bo na przykład jadły rzeczy niejadalne, czy samice nie opiekowały się młodymi. Z badań na pacjentach wiemy, że jeżeli u pacjenta dojdzie do uszkodzenia ciała migdałowatego, on może nie rozpoznawać właśnie emocji strachu. Czy on, proszę Państwa, będzie się bał? To jest właśnie osoba, która nie odczuwa strachu, ale która również bardzo często może być, nazwijmy to, taka naiwna troszkę w swoim myśleniu. No ale o tym może już nie będę mówiła, bo już chyba czas mnie trochę goni. Druga taka struktura, proszę Państwa, która jest związana z, gdzie byśmy mogli takie przyporządkowanie właśnie zrobić pomiędzy emocją a strukturą, to jest kora wyspy. Okazuje się, że jest to struktura, która specyficznie reaguje przede wszystkim na emocje wstrętu, chociaż nie tylko, a więc wtedy, kiedy osobom badanym pokazujemy takie bodźce, będzie się aktywowała kora wyspy. Rzecz jasna, proszę Państwa, mamy i inne emocje, radość, smutek, złość, prawda? One nie dają aż takich jednoznacznych wyników, jak właśnie te dwie emocje, strach i wstręt. Także chociaż mówimy o roli pewnych struktur, na przykład przy środkowej korze przedczołowej, jako takim obszarze wspólnym dla opracowywania, dla prawda, tego procesowania różnych emocji, to jednak należy podkreślić, że ten związek nie jest jednoznaczny. Ale badacze też, proszę Państwa, zauważyli, że bardzo często, kiedy pokazujemy osobom badanym twarze, pojawia się również aktywność jeszcze dwóch innych struktur, a przede wszystkim jeszcze jednej struktury, o której nie wspomniałam. Tą strukturą jest tak zwany dolny zakręt czołowy, który Państwo mają odpowiednio pokazany w prawej półkuli niebieskim, kolorem w lewej półkuli, i na zielono zilustrowana jest ta struktura, o której już Państwu wspomniałam, czyli właśnie kora wyspy. Okazuje się, że niezależnie od tego, jakie emocje pokazujemy osobom badanym, bardzo często będzie się pojawiała aktywność tych dwóch struktur. Zdecydowanie silniej wtedy, kiedy prosimy osobę, żeby naśladowała daną emocję, czyli żeby celowo, prawda, powiedzmy, uśmiechała się, jak widzi twarz uśmiechniętą, nieco słabiej w sytuacji, kiedy tą twarz tylko obserwowała. No i cóż to są to za struktury, proszę Państwa? Ten dolny zakręt czołowy, na pewno Państwo zetknęli się już z tym terminem neurony lustrzane, system neuronów lustrzanych. Już dosyć dawno temu jeden z włoskich badaczy, Giacomo Rizzolatti, przeprowadził takie badanie, że badał aktywność pewnej grupy neuronów u małp, które miały zaimplantowaną elektrodę dokładnie w takim obszarze, który nazywamy obszarem F5. Dodajmy, że odpowiednikiem tego obszaru jest właśnie ten obszar dolny zakręt czołowy, który przed chwilką Państwu powiedziałam, że on się aktywuje, prawda, podczas percepcji różnych emocji. To jest obszar, proszę Państwa, który okazało się, że u małp aktywuje się wtedy, kiedy zwierzę wykonuje ruch, ale również wtedy, kiedy zwierzę po prostu obserwuje ruch wykonywany przez innego osobnika czy eksperymentatora. Na tej podstawie powstała taka hipoteza, taka koncepcja właśnie neuronów lustrzanych i w oparciu o tą koncepcję te automatyczne reakcje mimiczne, o których dzisiaj Państwu mówiłam, są, jakby próbuje się fenomen tych automatycznych reakcji między innymi tłumaczyć. Te neurony, dodajmy, prawdopodobnie kodują informacje pozwalające zrozumieć nasze działanie, ale nie tylko. To również intencje, to były takie sytuacje, kiedy na przykład reakcja małpy, odpowiedź jej neuronów była nieco słabsza, nazwijmy, wtedy, kiedy na przykład zwierzę widziało, w jakim celu ruch jest wykonywany, to znaczy, kiedy ruch był bez celu, to reakcja była słabsza, aniżeli wtedy, kiedy na przykład eksperymentator sięgał po jakiś konkretny przedmiot i zwierzę obserwowało, prawda, tą sytuację, także reakcja była silniejsza. Także neurony, które niejako działają na zasadzie lustra, ale jednocześnie to nie jest, powiedzmy, nie jest takie tylko automatyczne, ale zależne również od tych pewnych czynników, jak na przykład intencja drugiego osobnika. Z kolei wyspa, o której Państwu wspomniałam, to jest wyspa, która aktywuje się, wtedy, kiedy patrzymy na twarze wyrażające wstręt, ale oprócz tego, proszę Państwa, to jest jedna ze struktur, która jest zaliczana do struktur związanych z empatyzowaniem. A więc na przykład wtedy, kiedy patrzymy na twarz drugiej osoby cierpiącej, okazuje się, że będzie się aktywowała wyspa. Im bardziej ktoś cierpi, im bardziej nam zależy na tej danej osobie. Prawda? A więc pokazujemy, możemy pokazać zdjęcie, że na przykład ktoś ma przeciętą rękę, prawda? I widzimy ból na jego twarzy. Nawet tego bólu nie musimy widzieć na twarzy. Wystarczy samo takie zdjęcie, aktywność wyspy będzie się pojawiała. To jest, proszę Państwa, struktura, której w ostatnich latach poświęcono w literaturze, w badaniach rzeczywiście sporo uwagi, bo okazuje się, że to nie tylko emocja wstrętu, to nie jest tylko proces empatyzowania, ale generalnie to jest taka struktura, która aktywuje się, która będzie się, aktywność jej się pojawiała w sytuacji, kiedy pojawiają się bodźce dla nas ważne. Ona stanowi dzisiaj, mówimy, taki element tak zwanej sieci istotności. A więc teraz, proszę Państwa, oczywiście przez cały ten wykład mówiłam Państwu, że osoby zarażają się ruchem. Rzecz jasna, my jesteśmy zainteresowani dalej. Czy to jest tylko i wyłącznie zarażanie ruchowe, czy za tym zarażaniem ruchowym idzie jednak również to zarażanie emocjonalne? Czyli jednym słowem, no czy naprawdę dobrze jest przebywać z kimś, kto się uśmiecha, bo nam się to udziela, i unikać osób, które są ciągle zagniewane, bo też nam się ta emocja udziela. Myślę, że instynktownie to trochę czujemy. Natomiast, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, przynajmniej częściowo, proszę Państwa, bo to nie jest jakby odpowiedź absolutnie ostateczna i tutaj jednoznaczna, postawiliśmy zatem pytanie, jakie komponenty zawierają tak automatyczne reakcje mimiczne. Czy będzie to tylko ten komponent ruchowy? Jeżeli tak, to w takim razie spodziewalibyśmy się przede wszystkim tej aktywności związanej, prawda, z aktywnością dolnego zakrętu czołowego. Jeżeli natomiast to również jest komponent emocjonalny, to spodziewalibyśmy się być może jakiejś aktywności, jakiejś struktury zaangażowanej, prawda, stricte w emocje. Może wyspy, skoro jest taką ważną strukturą ze znakiem zapytania. A więc jak mówiłam Państwu do tej pory, były albo przeprowadzane badania EMG, albo badania fMRI, czyli mogliśmy badać reakcje mimiczne w EMG, mamy świetną rozdzielczość, prawda, czasową, bo widzimy, jak ta reakcja szybciutko narasta. W badaniach fMRI widzimy, które struktury się aktywują podczas percepcji różnych emocji, ale wiemy, że czyli dobrze widzimy, w którym miejscu jest aktywność w mózgu, ale słabiej, rzecz jasna, widzimy to w czasie. Więc to, co zrobiliśmy ja i osoby, które ze mną współpracują, przeprowadziliśmy takie badanie, które łączy te dwie techniki. To zatem i technikę elektromiografii, i technikę fMRI. Jednym słowem, to była jednoczesna rejestracja sygnału EMG i tego sygnału BOLT, to jest taki sygnał, który właśnie mierzymy w skanerze, w środowisku skanera, podczas wykonywania badań funkcjonalnych. Osoby badane miały zakładane, tak jak Państwo widzą, odpowiednie elektrody na twarz, do różnych odpowiednich mięśni twarzy, w zależności jakie emocje badaliśmy. I w czasie badania znajdowały się oczywiście w skanerze. To badanie, proszę Państwa, było badaniem, w którym dodatkowo, ponieważ już wiedzieliśmy, że znaczenie ma bodziec statyczny, prawda, jego modalność statyczny czy dynamiczny, czyli to dodatkowo w tym badaniu uwzględniliśmy te dwie modalności, tak, że bodziec był i statyczny, i dynamiczny. Osoba leżała w skanerze, właściwie proszona była o to, żeby dosyć uważnie obserwować te obrazy, które widziała, czyli i zdjęcia, i filmy wideo, i w tym czasie badaliśmy aktywność jej mózgu. W wyniku jest oczywiście, proszę Państwa, cała masa porównań między statycznymi, dynamicznymi, jakie struktury się aktywują w zależności od emocji. Natomiast to, co chciałam powiedzieć o jednym wyniku, już kończę, o jednym wyniku. Jeden z wyników, proszę Państwa, to jest wynik, kiedy szukaliśmy pewnych związków pomiędzy aktywnością mózgu i aktywnością wybranych mięśni, prawda, dla danej emocji. To okazało się, że tym miejscem, które najczęściej nam w tych korelacjach występuje, to jest właśnie dolny zakręt czołowy, czyli ten zakręt, gdzie mówiłam, że zachodzi pewna symulacja ekspresji emocjonalnych. I drugim takim obszarem, to są tylko różne ujęcia tej samej struktury, to jest kora wyspy. A więc tam, gdzie już z literatury wiemy, że struktura mocno zaangażowana w procesy emocjonalne. Co więcej, okazało się, że przede wszystkim ten związek pojawił nam się szczególnie dla bodźców dynamicznych, no, które my skądinąd wiemy, że one w naszym mózgu aktywują takie obszary, które są związane z intencją. Czyli niejako mając ten ruch, my łatwo odczytujemy, jaka to jest emocja, łatwo odczytujemy, jaka to jest intencja. A zatem, proszę Państwa, bardzo wstępnie podsumowując, gdybym miała powiedzieć, jakie jest podłoże, jakie są komponenty tych automatycznych reakcji mimicznych, powiedziałabym, że tak, dolny zakręt czołowy, jeden z badaczy nazywa to tak zwaną zimną symulacją, zimnym naśladowaniem, że aktywność tej struktury pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy niekoniecznie muszą wystąpić emocje, a więc na przykład jak ziewamy, Państwo wiedzą, że jest to zaraźliwe, jedna osoba zacznie ziewać, prawda, wszyscy ziewamy, Natomiast drugi komponent związany z zarażaniem emocjonalnym to prawdopodobnie ta struktura wyspy, którą w literaturze określa się jako tą odpowiedzialną za tą gorącą symulację, a więc właśnie to zarażanie emocjami innych osób. Podsumowując, proszę Państwa, jak wiele zdradza nasza mimika? Ja myślę, że znacznie więcej niż nam się wydaje, bo czasem wydaje nam się, że ukrywamy te emocje i ich nie widać. Jeżeli jest tak, przynajmniej częściowo, jak Państwu pokazuję, to mózg osoby, prawda, osoba, która z nami konwersuje, odbiera nawet te emocje, które chcemy ukryć. Czy to są, proszę Państwa, oczywiście my ukrywamy emocje, tu przy okazji zamieściłam slajd o mikroekspresjach, ale to już o tym nie będę mówiła. Słowo na koniec. Proszę Państwa, obecnie jest bardzo modne. Biznesmeni robią sobie botoks, prawda? Szczególnie w te miejsce, które mamy, o którym Państwu mówiłam, czyli tutaj w okolice czoła, właśnie po to, żeby nie pokazywać tego stanu skupienia, prawda, czy tych emocji negatywnych. No teraz Państwo odpowiedzą na to pytanie już sobie, czy warto to robić, czy nie. Na pewno powiem tak, twarz, która ma częściowo zmienioną mimikę, to jest twarz, która jest dla nas dziwna. Jeżeli część twarzy jest sztywna, a reszta się porusza, to jest absolutnie dla nas taka twarz wydaje się twarzą nieszczerą. Osoba, która próbuje nie wyrażać emocji, która próbuje mieć twarz właśnie tak zwaną kamienną twarz, to jest osoba, która właśnie przez innych, to są na ten temat już badania, dla innych osób zdecydowanie wydaje się niegodną uwagi, nieszczerą i z taką osobą nie chcemy przebywać. No to chyba wszystko, czas trochę przekroczyłam, przepraszam najmocniej. Dziękuję bardzo.